Mecenas Karolina Kuszlewicz, która prowadziła postępowanie o znęcanie się nad karpiami, napisała zaraz po ogłoszeniu wyroku na swojej stronie na Facebooku: lubię powtarzać, że ryby nauczyły mnie wszystkiego, także tego, że moja osobista relacja ze zwierzęciem jest bez znaczenia. Ono nie należy do mnie. Wyłącznym i samoistnym źródłem jego ochrony jest jego prawo do istnienia. Nie moje czucie tego zwierzęcia, lecz jego własne, odległe od mojego, jak w przypadku ryb, życie. Gościem magazynu Między nami zwierzętami już za moment będzie pan Jacek Bożek, prezes klubu Gaja, który to właściwie od wielu lat zabiegał o poprawę losu karpi w Polsce. Ten wyrok jest o tyle symboliczny, bo zapadł w okresie tuż przed świętami, kiedy ryby, kiedy karpie przede wszystkim trafiają na nasze stoły. I sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał z całą stanowczością, że oskarżeni dopuścili się przestępstwa. Podkreślił, że jako osoby sprzedające ryby musieli zdawać sobie sprawę, że ich zachowanie powoduje cierpienie. Uznał, że nie ma żadnych wątpliwości, że w takim stanie faktycznym, gdzie ryby trzymane są bez wody, pakowane do worków foliowych, rzucane do pojemników, dochodzi bez wątpienia do cierpienia tych zwierząt. I właśnie o tym wszystkim porozmawiam z gościem magazynu Między nami zwierzętami, prezesem klubu Gaja, Jackiem Bożkiem, który od lat zajmuje się losem karpi w Polsce.
To była pełna komuna. Nigdy nie przypuszczałem, że będę prowadził klub Gaja, że będę zajmował się tym, czym się zajmuję, ale dokładnie 45 lat temu wykradłem mamie tego karpia z wanny i zawiozłem go nad jezioro. Ale zawsze od dziecka wydawało mi się, że coś nie jest w porządku, że w naszej wannie przed świętami pływa karp, a potem tata w zasadzie go goni po łazience. Było to straszne przeżycie dla małego dziecka i dlatego jak już byłem w miarę świadomy tego, co się wokół mnie dzieje, to podjąłem decyzję, no przecież nie mogę w tym wszystkim uczestniczyć. Muszę przestać jeść mięso, muszę dbać o tego karpia. I nie wiem, jak pani to pamięta, ale przecież jeszcze do niedawna, 25 lat temu, te nasze karpie to zabijano tak na oczach dzieci, na ulicach. Jeszcze wtedy trochę śniegu było w Polsce, więc ten śnieg wokół tych stoisk był pełen krwi. To wyglądało strasznie, strasznie. To było straszne i nigdy nie mogłem się z tym pogodzić.
Też niestety tak to pamiętam, ale uważa pan, że w dalszym ciągu cierpienie ryb jest bagatelizowane, bo w tamtych czasach no to nie ulegało wątpliwości, że tak było.
Ja myślę, że to raczej nie chodzi o czasy, tylko o nasz stosunek w ogóle do zwierząt. Przez te lata, czy to mojej pracy w klubie Gaja, czy pracy w ogóle w różnych miejscach Polski, a nawet na świecie, zauważyłem, że ten stosunek do zwierząt człowieka się zmienia. Natomiast sytuacja zwierząt na świecie się pogarsza i to zdecydowanie. No i to jest ten dysonans, który tu mamy na co dzień, bo po pierwsze bardzo kochamy zwierzęta, na przykład psy i koty i niektórzy jeszcze konie, mają jakieś chomiki, mają różne małe zwierzęta i kochają te zwierzęta. Natomiast sytuacja zwierząt gospodarczych, zwierząt, które są hodowane w sposób przemysłowy, no to jest sytuacja dramatyczna, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dlatego, że spożywamy takie ilości mięsa, zresztą sporo tego mięsa wyrzucamy na śmietnik, czyli ciało żywych istot tak naprawdę. I to jest sytuacja dramatyczna nie tylko dla tych zwierząt, ale dla planety, dla klimatu. Czyli jest takie rozróżnienie. Z jednej strony zaczynamy czuć i widzieć, że coś tu nie gra i chcemy tym zwierzętom pomagać, no a z drugiej strony tak trochę bezrefleksyjnie podchodzimy do naszej diety, do naszej konsumpcji, do takich kulturowych zachowań.
Rozmawiałam z panem, który pracuje po prostu w takiej instytucji gminnej i mówi, że to jest na porządku dziennym, że co roku przywożone są żywe karpie w skrzyniach bez wody, jako ta tradycja przedświąteczna, i pracownicy tego zakładu mogą sobie te karpie kupować. Nikt nie zwraca uwagi na to, w jakich warunkach one są, czy w ogóle ich dobrostan jest zachowany. Ma pan taką wiedzę, czy właśnie w wielu zakładach pracy, w urzędach jakichś gminnych, powiatowych, no w różnych miejscach sprzedaje się w dalszym ciągu karpie po prostu bez wody, bez zachowania jakichkolwiek standardów?
Ja myślę, że to też trzeba zacząć dwa słowa o historii. To nie jest żadna tradycja, tylko zwyczaj, przyzwyczajenie wyniesione z okresu niedoborów komunistycznych. Na naszych stołach świątecznych zawsze był śledź postny, ale tuż po II wojnie światowej, w której flota bałtycka została rozbita, nie można było śledzia kupić. Więc Hilary Minc, ówczesny minister, zadecydował, że na stoły będą rzucane, i to bardzo dobre słowo jest, rzucane karpie. I najpierw te karpie musiały być rzucone na zakłady pracy. Czyli wyobraźmy sobie lata na przykład 60., nie mamy lodówek, na zakład pracy trafia karp 3 tygodnie przed świętami, transportowany żywy do domu i wrzucony do wanny. Czyli obrzydliwe przyzwyczajenie, okropne przyzwyczajenie, które my nazywamy tradycją. A to, że nie ma refleksji i zastanowienia, to jest spowodowane tym, że ta ryba nie wydaje dźwięku, no jak każda ryba. Proszę sobie wyobrazić przed świętami sklepy, miejsca, w których przynoszone są żywe zwierzęta do zakładów pracy czy gdziekolwiek i wyciągane z worków, z klatek. Takie zdjęcia widzimy może w Chinach, może widzimy z Azji Centralnej, jak są traktowane zwierzęta. One by po prostu wydawały przeraźliwe dźwięki, wiedząc, że idą na śmierć. A tutaj nie ma chwili refleksji. Było tak, jak byłem młody, może być tak, jak jestem stary. Jest to po prostu takie przyzwyczajenie, z którym nigdy, nigdy się nie mogłem zgodzić i na całe szczęście ono się zmienia, dlatego że te działania i organizacji, które się tym zajmują, i ludzi, i lekarzy, kucharzy, bardzo wielu ludzi mówi, no przestańmy w ten sposób postępować, jednak spowodowało, że na przykład wielkie sieci zrezygnowały ze sprzedaży żywego karpia. To trwało długo, bo ja osobiście się zajmuję tym przeszło 40 lat, ale kampanię prowadzimy no już przeszło 20 lat, dość długo, prawie 30 lat z różnymi wątkami. No to się jednak bardzo zmieniło i nadal karpie są sprzedawane żywcem, ale ja myślę, że to wraz ze zmianą pokoleniową, taką kulturową, która dzieje się na naszych oczach, no to się będzie w odwrocie.
Ja rozmawiałam też dzisiaj o wędkarzach. O tym, że po prostu ryb nie uznaje się jako stworzenia, które mogą cierpieć, mogą odczuwać. W związku z tym to nie chodzi chyba tylko o karpie na świątecznym stole, ale pytałam pana o zakłady pracy i jak wygląda dowóz ryb do sklepów, na rynki, do marketów. Zastanawiam się, jak obchodzą się z rybami wędkarze. No, dzisiaj słyszałam, że jest grono wędkarzy, którzy po prostu pakują rybę do worka, wrzucają do auta i jadą do domu ze zdobyczą.
Wie pani, to już jest troszkę trudniejsze jakby pytanie, dlatego że ono dotyczy nie tylko naszego stosunku do zwierząt w ogóle, jako ludzi, czy naszego stosunku do innych, do rzeczywistości, która nas otacza, do braku edukacji na ten temat, do braku refleksji, do zdecydowanego braku postawy Kościoła katolickiego, który o tym w ogóle nie wspomina. Czyli to troszkę mówi o nas jako o ludziach i o naszym społeczeństwie. Czyli trzeba by było zacząć od tego, jaki w ogóle mamy stosunek do przyrody, do zwierząt, czy w ogóle się zastanawiamy nad tym, czy zwierzę jest czującą istotą, cierpiącą. Mówię o kotach, o psach jeszcze i o innych zwierzętach, które możemy pogłaskać, możemy tak pomyśleć.
Czy ten wyrok to jest wierzchołek góry lodowej, no, który pokazuje, że ryby nigdy głosu nie miały w Polsce i że były traktowane po prostu trochę bezlitośnie?
Ja myślę, że to stare, nie wiem czy stare, ale przysłowie polskie dzieci i ryby nie mają głosu jest tutaj bardzo znamienne, to znaczy pokazuje nasz ludzki, ludzi dorosłych stosunek do dzieciaków i do ryb. Dlaczego ryby nie mają głosu? No bo nie potrafią i nie mogą go wydobywać z siebie. I dlatego możemy postępować bardzo często z tymi zwierzętami, które są kręgowcami, to trzeba zaznaczyć, i które według badań odczuwają ból całym swoim ciałem. Te zwierzęta, te ryby cierpią w sposób nieprawdopodobny nawet w momencie, kiedy my je bierzemy do rąk. Ktoś, kto wie, jak ryba reaguje na dotknięcie, na nasze zachowania z żywym stworzeniem, to sobie zdaje sprawę, że jest to niebywałe, niebywałe cierpienie. Możemy oczywiście rozmawiać o wszystkich rybach, ale ja bym powiedział to, co dla mnie w tej kampanii było zawsze najważniejsze. I dotyczy to w ogóle podejścia do zwierząt. A mianowicie tam, gdzie nie musimy, nie zadawajmy zwierzętom zbędnego cierpienia. To jest podstawa tego wszystkiego, co w kampanii od wielu lat mówimy, nie tylko dotyczącej karpi, ale każdego zwierzęcia. Natomiast dzisiaj mówimy konkretnie o karpiach. No proszę sobie wyobrazić niesienie żywego stworzenia, stworzonego do tego, żeby pływać w wodzie, w woreczku foliowym bez wody. Bardzo często zawiniętego w woreczek foliowy. No, jak pani redaktor widzi, czy słyszy, mnie zawsze brakuje słów, jak sobie wyobrażam i widzę tą sytuację, którą widuję bardzo często w różnych miejscach, bo co my musimy mieć w naszych głowach i w naszych sercach, że się na to godzimy? Tu bym powiedział każdej osobie, która mięso spożywa. Zróbmy wszystko, żeby zwierzę, które chcemy lub musimy spożyć, jak najmniej cierpiało w drodze ze swojego naturalnego miejsca, w którym żyje, na nasz stół. Proszę sobie wyobrazić dramatyczną sytuację ryb, tych, które są łowione w morzach i oceanach. No, one to już w ogóle są duszone w sposób nieprawdopodobny. Więc w ogóle mówienie o rybach, o tym, że mamy taką szansę, że możemy o tych rybach powiedzieć raz do roku, bo to jest tak naprawdę jedyna okazja, kiedy my mówimy o rybach, że są to kręgowce i one cierpią, że postępujemy z nimi niegodnie, niehumanitarnie, no po prostu nieludzko. Takich wypadków jest cała masa, to oczywiście można zacząć rozmowę na temat wędkarstwa.
Myśli pan, że ukaranie sprzedawców coś zmieni?
Wie pani, ja nigdy nie byłem za karaniem ludzi. Jestem człowiekiem, który myśli, próbuje tak działać, że najważniejsza jest edukacja. Jeżeli ludziom się by wytłumaczyło, jeżeli nad ludźmi by się pracowało, nie trzeba by ich było karać. Ta kara jest dla mnie bardziej symboliczna. Jest to pewien symbol, podkreślenie tego, że to, co mówimy na przykład od dziesięcioleci, okazuje się faktem. Tak zawsze było. Czyli to jest też bardzo istotne w prawie, że prawo musi być gotowe na to, że my musimy dorosnąć, żeby je... Teraz jesteśmy w momencie, kiedy karanie ludzi za znęcanie się nad zwierzętami ma sens. Dlatego, że będzie coraz więcej ludzi, którzy będą mówili, no tak, no to ma sens, nie można się nad zwierzętami znęcać. To jest sygnał tej zmiany. To nie będzie z dnia na dzień, to jeszcze będzie dość długo trwało, ale to jest sygnał tej zmiany kulturowej, w którą wkraczamy.
Czyli ten wyrok pana satysfakcjonuje?
Ten wyrok...
Bo on będzie do czegoś służył, prawda?
Ten wyrok... Dobrze, że zapadł i można by to bardzo krótko skwitować. Nareszcie. Co oznacza, że ci, którzy odpowiadają za transport tych zwierząt, za przetrzymywanie, przechowywanie, zabijanie tych zwierząt, będą się zastanawiali teraz nad tym, jak to robić, żeby nie łamać istniejącego prawa. Także to jest bardzo dobrze. Po 10 latach, ale... Jest ten wyrok.